Lekcja szósta. 5 sierpnia. Priorytet obietnicy. Tekst pamięciowy. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. List do Galatów 3:18. Kiedyś zapytano jednego z głównych doradców pewnego prezydenta, czy pan prezydent dotrzymał wszystkich obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej? Owszem, odpowiedział doradca. Pan prezydent dotrzymał wszystkich obietnic, których zamierzał dotrzymać. Kto z nas nie zetknął się ze złamanymi obietnicami, czy to składanymi przez siebie, czy otrzymanymi od innych? Kto z nas nie odczuł rozczarowania i zawodu z tego powodu albo nie przysporzył takiego odczucia innym? Czasami ludzie składają pochopnie obietnice, szczerze pragnąc ich dotrzymać, ale później ich nie dotrzymują. Inni obiecują coś, choć nie mają zamiaru spełnić obietnicy, a więc świadomie kłamią. Na szczęście dla nas Boże obietnice mają zupełnie inny charakter. Słowo Boże jest bowiem pewne i niezmienne. Bóg mówi, jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię. Księga Izajasza 46:11. W tej lekcji Paweł kieruje naszą uwagę na związek Bożej obietnicy danej Abrahamowi i prawa danego Izraelitom 430 lat później. Jak należy rozumieć związek pomiędzy nimi i co wynika z niego w kwestii głoszenia Ewangelii? Niedziela, 30 lipca. Prawo i wiara. Zobacz list do Galatów 3:15-18. Nawet jeśli przeciwnicy Pawła przyznaliby, że życie Abrahama cechowało się głównie wiarą, Paweł wiedział, że wciąż mieliby pytania o to, dlaczego Bóg nadał prawo Izraelitom po 4 wiekach po Abrahamie. Czy nadanie prawa nie unieważniło poprzedniej umowy? Co jest celem Pawłowej analogii między ostatnią wolą i testamentem człowieka a przymierzeń Boga z Abrahamem? Zobacz list do Galatów 3:15-18. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi, i potomkom do jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twojemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Przymierze w istotny sposób różni się od testamentu. Przymierze jest zazwyczaj obopólną umową między dwiema lub więcej osobami, często zwaną kontraktem czy układem. Natomiast testament jest deklaracją jednej osoby. Grecki przekład Starego Testamentu, zwany Septuagintą, nigdy nie oddaje przymierza Boga z Abrahamem słowem oznaczającym obopólną umowę czy kontrakt, greckie syntheke. Zamiast tego używa słowa oznaczającego testament lub wolę, greckie diatheke. Dlaczego? Jest tak przypuszczalnie dlatego, że starożytni tłumacze rozumieli, iż Boże przymierze z Abrahamem nie było traktatem między dwiema stronami zawierającym wzajemnie zobowiązujące obietnice. Przeciwnie, Boże przymierze było oparte wyłącznie na woli Boga. Nie zawierało śladu jeśli i ale. Abraham po prostu miał trzymać Boga za jego słowo. Paweł podchwytuje to podwójne znaczenie woli i przymierza, aby podkreślić szczególne cechy Bożego przymierza z Abrahamem. Podobnie jak to jest w przypadku ludzkiej woli, Boża obietnica dotyczy określonych beneficjentów, Abrahama i jego potomstwa. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-5. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławne imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kanaanejskiej. I przybyli do Kanaanu. List do Galatów 3:16. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi, i potomkom do jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twojemu, a tym jest Chrystus. A także obejmuje dziedzictwo. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 13:15. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Pierwsza księga Mojżeszowa 17:8. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. List do Rzymian 4:13. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. List do Galatów 3:29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Najważniejszy dla Pawła jest niezmienny charakter Bożej obietnicy. Podobnie jak wola człowieka nie może zostać zmieniona, gdy nabiera mocy, tak nadanie prawa za pośrednictwem Mojżesza nie może po prostu unieważnić uprzedniego przymierza Boga z Abrahamem. Boże przymierze jest obietnicą, a Bóg w żaden sposób nie łamie obietnic. Zobacz, Księga Izajasza 46:11. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł, jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię. List do Hebrajczyków 6:18. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Zastąp słowo przymierze słowem obietnica w podanych poniżej wersetach. Jaka jest natura przymierza w każdym z tych fragmentów Księgi Rodzaju? Jak zrozumienie Bożego przymierza jako obietnicy pomaga zrozumieć znaczenie tych fragmentów tekstu oraz jak pomaga nam zrozumieć lepiej, czym jest przymierze? Czego uczy nas to o charakterze Boga i o tym, że możemy Mu zaufać? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 9:11-17. I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami. Po wieczne czasy, łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:18. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:1-21. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił, oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody. I królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować, obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane, podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego obrzezany ma być, zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż 100-letniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie. Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on 12 książąt, i uczynię z niego naród wielki. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Poniedziałek, 31 lipca. Wiara i prawo. Zobacz list do Rzymian 3, 31. Paweł stanowczo dowodził o wyższości wiary w więzi człowieka z Bogiem. Raz po raz oświadczał, że ani obrzezanie, ani żadne inne uczynki prawa nie są warunkiem zbawienia, gdyż człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie przez uczynki płynące z przestrzegania prawa. Ponadto nie uczynki prawa są znakiem wskazującym na wierzącego, ale wiara. To wielokrotne negowanie uczynków prawa nasuwa pytanie, czy prawo nie ma żadnej wartości? Czy Bóg unieważnił prawo? Skoro zbawienie jest przez wiarę, a nie z uczynków prawa, czy Paweł wskazuje przez to, że wiara unieważnia prawo? Co mówią nam o tym wymienione poniżej wersety? Porównaj list do Rzymian 3, 31 z list do Rzymian 7, 7, 12, 8, 3. Ewangelia Mateusza 5, 17-20. List do Rzymian 3, 31. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. List do Rzymian 7, 7, 12. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. List do Rzymian 8, 3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Ewangelia Mateusza 5, 17-20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Argumentacja Pawła w trzecim rozdziale listu do Rzymian jest paralelna do jego wywodu o wierze i prawie w liście do Galatów. Przewidując, że jego wypowiedź może prowadzić niektórych do wniosku, iż wywyższa on wiarę kosztem prawa, Paweł zadaje retoryczne pytanie, czy więc przez wiarę obalamy prawo? List do Rzymian 3:31 Biblia Tysiąclecia. Greckie słowo przetłumaczone w tym wersecie jako obalać to katargain. Paweł często używa tego słowa, a można je przetłumaczyć jako zniweczyć. Zobacz list do Rzymian 3:3. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Znieść, zobacz list do Efezjan 2:15. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka unicestwić, zobacz list do Rzymian 6:6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, a nawet zniszczyć. Jasne jest więc, że gdyby Paweł chciał przekazać pogląd, iż prawo zostało w jakiś sposób unieważnione przez ofiarę Jezusa na krzyżu, jak twierdzą i nauczają dzisiaj różni ludzie, powinien był użyć właśnie tego słowa. Ale Paweł nie tylko zaprzecza takiej sugestii zdecydowanym nie, ale stwierdza wręcz, że Ewangelia utwierdza prawo. Wymagając złożenia pojednawczej ofiary, plan usprawiedliwienia przez wiarę objawia szacunek Boga do jego prawa. Gdyby usprawiedliwienie przez wiarę unieważniało prawo, to nie byłoby potrzeby śmierci Chrystusa w celu uwolnienia grzesznika z jego grzechów, albo w ten sposób przywrócić mu pokój z Bogiem. Ponadto autentyczna wiara sama w sobie wskazuje nieograniczoną gotowość wypełniania woli Boga w życiu nacechowanym posłuszeństwem Jego prawu. Prawdziwa wiara, oparta na zupełnej miłości do Zbawiciela, może prowadzić wyłącznie do posłuszeństwa. Pomyśl, co wynikałoby z tego, gdyby Paweł naprawdę sądził, że wiara unieważnia potrzebę zachowywania prawa. Czy zatem cudzołóstwo, kradzież i morderstwo nie byłyby już grzechem? Pomyśl, ile smutku, bólu i cierpienia zaoszczędziłbyś sobie, gdybyś skrupulatnie przestrzegał prawa Bożego. Jakich cierpień przysporzyłeś sobie i innym wskutek nieposłuszeństwa prawu Bożemu? Wtorek, 1 sierpnia. Cel prawa Bożego. W list do Galatów 3:19-29 Paweł wielokrotnie odwołuje się do prawa. Do jakiego prawa apostoł przede wszystkim odwołuje się w tej części listu do Galatów? Niektórzy, sądząc, że wyrażenie aż do w list do Galatów 3:19 wskazuje, że prawo było jedynie tymczasowe, uznali, że werset ten musi się odnosić do prawa ceremonialnego, jako że cel tego prawa wypełnił się wraz z ukrzyżowaniem i śmiercią Chrystusa, a zatem prawo to spełniło swoją rolę i przestało obowiązywać. Choć argument ten wydaje się logiczny, nie wydaje się, by Pawłowi o to chodziło w liście do Galatów. Choć zarówno prawo ceremonialne, jak i moralne zostały dodane na Synaju z powodu przestępstw, wziąwszy pod uwagę poniższe pytanie, przekonamy się, że Paweł miał na myśli przede wszystkim prawo moralne. Dlaczego Paweł powiedział, że prawo zostało dodane? Do czego zostało dodane? Porównaj list do Galatów 3:19 i list do Rzymian 5:13-20. List do Galatów 3:19. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. List do Rzymian 5:13-20. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Paweł nie twierdzi, że prawo zostało dodane do przymierza Boga z Abrahamem, jakby było ono swego rodzaju załącznikiem do woli zmieniającym oryginalne rozporządzenie. Prawo istniało na długo przed Synajem. Zobacz jutrzejszą część lekcji. Paweł ma na myśli to, że prawo zostało dane Izraelowi w zupełnie innym celu. Miało na powrót skierować ludzi do Boga i łaski oferowanej przez Niego wszystkim, którzy przychodzą do Niego przez wiarę. Prawo ukazuje nam nasz grzeszny stan i naszą potrzebę łaski Bożej. Prawo nie miało być jakiegoś rodzaju programem zarabiania na zbawienie. Przeciwnie, jak twierdzi Paweł, zostało dane, aby się upadki pomnożyły, to znaczy, by wskazać nam wyraźniej grzech w naszym życiu. Podczas gdy przepisy ceremonialne wskazywały Mesjasza i podkreślały świętość oraz potrzebę Zbawiciela, to prawo moralne, z jego nakazami i zakazami, objawia grzech, wskazując nam, że grzech nie jest po prostu częścią naszego naturalnego stanu, ale jest w samej rzeczy przestępstwem prawa Bożego. Zobacz list do Rzymian 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. List do Rzymian 5:13-20. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma, a zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. List do Rzymian 7:7-8:13. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Dlatego Paweł napisał, gdzie zaś nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. Prawo działa jak szkło powiększające. Jako takie narzędzie nie zwiększa ono liczby brudnych plam na szacie, ale sprawia, że są one wyraźnie widoczne, a także ujawnia wiele takich, które nie są widoczne gołym okiem. Środa, 2 sierpnia. Trwałość prawa Bożego. Czy stwierdzenie Pawła o prawie dodanym na Synaju oznacza, że prawo Boże nie istniało wcześniej? Jeśli nie, to na czym polegała różnica przed i po Synaju? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 9:5-6. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:19. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Pierwsza Księga Mojżeszowa 26:5. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 39:7-10. Po tych wydarzeniach żona Pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego, oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią. Nie usłuchał jej. Druga Księga Mojżeszowa 16:22-26. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po 2 omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. Bóg nie potrzebował objawić swoje prawo Abrahamowi wśród gromów, błyskawic i pod groźbą. Dlaczego więc Bóg nadał prawo Izraelitom właśnie w taki sposób? Otóż dlatego, że podczas niewoli w Egipcie Izraelici utracili pojęcie o wielkości Boga i jego wysokich standardach moralnych. Dlatego trzeba im było uświadomić rozmiary ich grzeszności oraz świętość prawa Bożego. Objawienie na Synaju miało właśnie tego dokonać. Co ma na myśli Paweł, gdy mówi, że prawo zostało dodane, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica? Zobacz list do Galatów 3:16-19. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi, i potomkom do jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twojemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Wielu rozumiało i rozumie ten fragment listu tak, że prawo dane na górze Synaj było tymczasowe. Pojawiło się 430 lat po Abrahamie, a skończyło się wraz z przyjściem Chrystusa. Jednak taka interpretacja jest niezgodna z tym, co Paweł napisał o prawie w liście do Rzymian, jak również z innymi fragmentami Biblii, takimi jak Ewangelia Mateusza 5:17-19. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Błędem, jaki czytelnicy często popełniają w związku z tym fragmentem listu, jest założenie, że wyrażenie aż do zawsze wskazuje ograniczone trwanie. Tak nie musi być. Opisując człowieka, który żyje w bojaźni pańskiej, autor Księga Psalmów 112:8 stwierdził, jego serce jest umocnione, nie będzie się bał, aż zobaczy pomstę nad swymi wrogami. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Czy to znaczy, że gdy taki człowiek zobaczy pomstę nad swymi wrogami, to zacznie się bać? W Księga Objawienia 2:25 Jezus powiedział, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Czy Jezus ma na myśli to, że gdy przyjdzie powtórnie, to już nie będziemy zobowiązani do wierności wobec Niego? Rola prawa nie skończyła się wraz z przyjściem Chrystusa. Nadal wskazuje ono grzech i będzie tak czynić dalej. Paweł mówi, że przyjście Chrystusa było wielkim punktem zwrotnym w dziejach ludzkości. Chrystus może teraz uczynić to, czego prawo nigdy uczynić nie mogło, przynosi prawdziwe rozwiązanie problemu grzechu, a mianowicie usprawiedliwia grzeszników i przez swego ducha wypełnia swoje prawo w nich. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, gdyby tylko Bóg uczynił dla mnie to lub tamto czy jeszcze coś innego, wówczas nigdy więcej nie zwątpiłbym w Niego? Pomyśl, co wydarzyło się na górze Synaj, jak przejmujący pokaz mocy Boga ujrzeli Izraelici, a przecież wiemy, co zrobili potem. Co mówi ci to o prawdziwej wierze oraz o tym, jak możemy ją uzyskać i zachować? Zobacz list do Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Czwartek, 3 sierpnia. Wyższość obietnicy. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi, on też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Dzieje apostolskie 7:38. W list do Galatów 3:19-20 Paweł kontynuuje swój wywód o prawie, które nie unieważnia przymierza łaski. Jest to ważny wywód, bo jeśli teologia jego przeciwników byłaby poprawna, to prawo rzeczywiście anulowałoby przymierze łaski. Zastanów się, jaki byłby nasz status jako grzeszników, gdybyśmy w kwestii zbawienia musieli polegać na naszym przestrzeganiu prawa, a nie na łasce Bożej. Ostatecznie nie mielibyśmy żadnej nadziei. Choć szczegóły wywodu Pawła w list do Galatów 3:19-20 są trudne do zrozumienia, to jednak zasadnicze przesłanie jest jasne. Prawo jest podrzędne wobec obietnicy, gdyż zostało przekazane przez aniołów i Mojżesza. Rola aniołów w przekazaniu prawa nie jest wspomniana w Księdze Wyjścia, ale została zaznaczona w kilku innych miejscach Pisma Świętego. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 33:2. I rzekł, Pan z Synaju przyszedł, i pojawił się im z Seiru, objaśnił się z góry Faran, a przyszedł z 10 000 świętych, z prawicy jego zakon ognisty dany im. Biblia Gdańska. Dzieje Apostolskie 7:53. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. List do Hebrajczyków 2:2. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, Paweł używa słowa pośrednik w pierwszy list do Tymoteusza 2:5 w odniesieniu do Chrystusa, ale jego stwierdzenie w liście do Galatów wyraźnie sugeruje, że miał na myśli 5 Księgę Mojżeszowa 5:5, gdzie Mojżesz mówi, ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana. Jakkolwiek majestatyczne było nadanie prawa na Synaju w obecności niezliczonych zastępów anielskich i jakkolwiek ważna była rola Mojżesza jako tego, który wówczas przekazał prawo, nadanie prawa nie było bezpośrednie. W zdecydowanym przeciwieństwie do tego Boża obietnica została złożona bezpośrednio Abrahamowi, a zatem wszystkim wierzącym, gdyż nie był w tym celu potrzebny pośrednik. Ostatecznie, jakkolwiek ważne jest prawo, nie zastępuje ono obietnicy zbawienia z łaski przez wiarę. Przeciwnie, prawo pomaga nam lepiej zrozumieć, jak wspaniała jest ta obietnica. Opisz charakter bezpośrednich spotkań Abrahama z Bogiem. Jakie dobrodziejstwa niosła ze sobą taka bliskość z Bogiem? Weź pod uwagę 1 Księga Mojżeszowa 15:1-6. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. 1 Księga Mojżeszowa 18:1-33. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotów w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi rzekł, Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary, i rzekł, rozczyń szybko 3 miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził, i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego, gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, Na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać. I pan mój jest stary. Na to rzekł pan do Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Potem wyruszyli stamtądowi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie, muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczyni ze względu na tych 40. I rzekł, niech nie gniewa się pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł, niechaj nie gniewa się pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 22:1-18. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie. A on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodła osła swego i wziął ze sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drewna całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. i rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś mi i wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Pomyśl o spotkaniach innych biblijnych postaci z Bogiem, Adama i Ewy w Edenie. Zobacz trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Jakuba w Betel, sen o drabinie. Zobacz 28 rozdział Księgi Rodzaju. Pawła na drodze do Damaszku. Zobacz 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Być może nie doświadczyłeś niczego tak dramatycznego, ale w jaki sposób Bóg ci się objawił? Zadaj sobie pytanie, czy coś w moim osobistym życiu powstrzymuje mnie przed bliskością podobną do tej, jakiej Abraham doświadczył z Bogiem? Jeśli tak, jakie kroki możesz podjąć, by to zmienić? Piątek, 4 sierpnia. Do dalszego studium. Lud izraelski, będąc w niewoli, zatracił w dużym stopniu wiedzę o Bogu i zasadach przymierza zawartego z Abrahamem. Wyprowadzając Izraelitów z Egiptu, chciał im Bóg objawić swą moc i swe miłosierdzie, by kochali Go i ufali Mu. Przywiódł ich aż do wybrzeży Morza Czerwonego, gdzie wydawało się, że wszelka ucieczka przed ścigającą ich armią egipską była niemożliwa. Stało się tak dlatego, by zdali sobie sprawę ze swojej absolutnej bezsilności i z potrzeby pomocy Bożej, a wówczas ich wyratował. To wypełniło ich serca miłością i wdzięcznością do Boga oraz zaufaniem, że Jego moc im pomoże. Związał ich ze sobą jako ich wyswobodziciel z dotychczasowej niewoli. Jednak jeszcze większa prawda miała być wyryta w ich umysłach. Żyjąc wśród bałwochwalstwa i zepsucia, Izraelici zatracili prawdziwe pojęcie świętości Boga i grzeszności własnych serc. Nie zdawali sobie sprawy ze swej całkowitej bezradności w okazywaniu posłuszeństwa prawu Bożemu i z potrzeby Zbawiciela. Tego wszystkiego musieli się nauczyć. Prawo Boże, ogłoszone w wielkim splendorze na górze Synaj, jest wyrokiem potępienia dla grzesznika. Zadaniem prawa jest potępiać, ale nie ma ono mocy przebaczać ani odkupić. Pytania do dyskusji. 1. Pomyśl o obietnicach, zwłaszcza tych niedotrzymanych. Co czułeś wobec tych, którzy złamali daną ci obietnicę? Jaką różnicę robi dla ciebie to, czy dana osoba zamierzała dotrzymać danej obietnicy, ale nie była w stanie tego zrobić albo zmieniła zdanie w tej kwestii, czy też od początku nie zamierzała dotrzymać danego słowa? Co stało się z poziomem twojego zaufania do tej osoby po tym, jak złamała daną ci obietnicę z takiego czy innego powodu? Jak możesz się nauczyć ufać Bożym obietnicom? Co znaczy dla ciebie świadomość, iż możesz ufać Bożym obietnicom? 2. W jaki sposób grozi nam niebezpieczeństwo zepsucia wskutek wpływów środowiska do tego stopnia, iż stracimy z oczu ważne prawdy dane nam przez Boga? Jak możemy zachować świadomość tych negatywnych wpływów i jak możemy im przeciwdziałać? Podsumowanie. Nadanie prawa na Synaju nie unieważniło obietnicy danej przez Boga Abrahamowi ani nie zmieniło jej warunków. Prawo zostało dodane, aby uświadomić ludziom prawdziwą skalę ich grzeszności oraz potrzebę przyjęcia Bożej obietnicy danej Abrahamowi i jego potomkom.